Jak już wielokrotnie wspominałem, jesteśmy przed decyzją. Tak jak rodzice się przygotowują na spotkanie z noworodkiem, tak my musimy się przygotować z powiększaniem się zboru, a więc z ludźmi, którzy dołączą do naszego zboru. A ponieważ zbór nasz dochodzi już do liczby, która wedle wielu jest taką trudną do przeskoczenia, jeśli się zboru nie zreorganizuje, musimy się takiej reorganizacji podjąć. I ta reorganizacja, jak już powiedziałem wielokrotnie, mówiłem wielokrotnie, polegać będzie na tym, że będziemy chcieli wdrożyć służbę zboru poprzez grupę domową, a więc wdrożyć działalność szerszą niż do tej pory, działalność grup domowych. Dzisiaj ten temat chciałbym zakończyć, bowiem w przyszły czwartek będzie usługiwał brat Bogdan Kiona i tematem będzie, przepraszam, w przyszłą środę będzie usługiwał brat Bogdan Kiona i tematem będzie chrzest w Duchu Świętym i zakończy się ten wykład, czy to nabożeństwo, modlitwą o chrzest Duchem Świętym, a także o pełnię Ducha Świętego. Bo to czasem rozumiemy, że do szklanki wystarczy nalać wody i na tym problem skończony. A proponuję, żebyście nalali do szklanki wody i chodzili z tą szklanką przez miesiąc czasu. Co potem trzeba będzie zrobić, jeśli chcecie, żeby ta szklanka dalej była pełna? Napełnić ją. Dlatego Paweł powiada, napełniajcie się, albo inaczej, dajcie się napełniać Duchowi Świętemu. To jest coś, co ciągle trwa, coś, co się nigdy nie kończy, coś, o co musimy stale zabiegać. Ja nie mówię w tej chwili o chrzcie w Duchu Świętym. Mówię o stałym napełnianiu się, dążeniu do pełni Ducha. I w związku z tym będziemy w przyszłą środę modlić się i o chrzest Duchem Świętym, i o takie odświeżenie, odnowienie, albo jak to się nowoczesnym językiem dzisiaj mówi, o odnowienie czy namaszczenie Duchem Świętym. A więc przyjdźcie, będziemy taki wieczór, taką modlitwę w przyszłą środę mieli. Natomiast od stycznia zmienimy trochę temat i wykładowcę zarazem. Wykładać będzie prezbiter Edward Lorek na temat poselstwo listu do Hebrajczyków. A więc przez cały styczeń brat Edward będzie prowadził ten właśnie temat na podstawie listu do Hebrajczyków. Tak, a teraz już wrócimy do naszego tematu. I jak pamiętacie, mówiliśmy sobie o różnych, zwłaszcza o czterech błogosławieństwach związanych z funkcjonowaniem grup domowych. O błogosławieństwach, które trudno jest osiągnąć w licznym zgromadzeniu. A więc w tak zwanym ogólnym zgromadzeniu. I te cztery szczególne błogosławieństwa to bliższa ze sobą wspólnota. 6, 8, 10, 12 osób może stworzyć bliższą z sobą wspólnotę niż 400-500 osób, gdy się tutaj zgromadzamy. A cóż dopiero, jeśli zbór liczy 1000 i ponad osób? A co dopiero, jeśli zbór liczy 800 tysięcy osób, jak w przypadku Yonggi Cho w Seulu? To jest niemożliwe. Dlatego nieodzowne są mniejsze wspólnoty, tak jak to nazwał swego czasu arcybiskup Kościoła rzymskokatolickiego w Wiedniu, gromadkarstwo, a więc maleńkie gromadki. To jest to, co pozwoli nam uzyskać bliższą wspólnotę. Drugie błogosławieństwo to modlitwa. W takiej małej gromadce możemy się konkretnie modlić o konkretne osoby. Nikt nie będzie opuszczony, każdy będzie zauważony i nawet każdy będzie jak gdyby zachęcany do tego, aby się otworzyć i aby się o niego mogła grupa pomodlić. Po trzecie, mówiliśmy o tym ostatni raz, grupa domowa, czy grupa komórkowa, czy komórka domowa, zborowa, to jest doskonałe miejsce na prowadzenie misji, ewangelizacji. Ludzie czasem, a zwłaszcza w naszym kraju, mają opory, aby przyjść na nabożeństwo. Nie wszyscy oczywiście. To, że w każdym nabożeństwie są mili nasi goście, którzy nie są członkami naszego zboru, dowodzi, że przełamują w sobie opory. Ale jest jakaś grupa ludzi, która ma opory, aby przyjść do naszego kościoła. Jeśli się im to proponuje, natychmiast słyszymy, ja mam swój kościół. Ja mam swój kościół i tak dalej. Natomiast na grupę domową, po to, żeby im pomóc, żeby się z nimi pomodlić, szybciej chyba ludzie przyjmą zaproszenie. I gdybym tak zapytał, ilu z was nawróciło się na grupie domowej, to jestem przekonany, że nie jedna ręka by się do góry podniosła, bo nawróciliście się właśnie na grupie domowej. Dzisiaj chciałbym mówić o czwartym błogosławieństwie związanym z grupami domowymi. Tym czwartym błogosławieństwem wynikającym z działalności grup domowych jest przyczynianie się do wyłaniania i kształtowania liderów zborowych. Grupa domowa jest tym instrumentem, który pozwala zauważyć, kto został przez Boga powołany do bycia liderem. Kto ma Boże powołanie do tego, by być liderem. A muszę wam zasygnalizować coś, co już kiedyś także stwierdziłem. Powszechnie uważa się, że jednym z największych problemów hamującym rozwój, dynamiczny rozwój Kościoła jest niedostatek doświadczonych, charyzmatycznych liderów. Dlaczego taka sytuacja ma miejsce, że w zborach nie ma zbyt wielu, w niektórych w ogóle poza pastorem nikogo nie ma? Dlaczego sytuacja, gdzieniegdzie taka sytuacja ma miejsce? Zdaję sobie sprawę, że powodów jest pewnie więcej, wiele, więcej niż te, które ja wymienię. Bardzo często powodem jest to, że sprawujący aktualnie urzędy lider nie dba o swoich następców. Po prostu nie zależy mu na tym. A nawet o zgrozo daje się zauważyć, że jeśli pojawi się ktoś, kto ma powołanie i mógłby być potencjalnym liderem, to z obawy przed konkurencją sprawujący urząd, czy to pastor, czy jakbyśmy go nie nazwali, inny lider, robi wszystko, żeby go zmarginezować, żeby go odsunąć na bok, żeby mu nie pozwolić się rozwijać, by nie był dlań zagrożeniem. A więc to jest niewłaściwa praktyka, bo każdy z liderów, choćby miał dzisiaj tylko 30 lat, musi brać pod uwagę, że lata mijają jak dzień, że mijają jak sekunda. Z szybkością wiatru śpiewamy w jednej pieśni, czas przemija. Tak przeszło już tysiące lat i przejdzie nasze pokolenie przykładem przeszłych życia lat. Wczoraj jeszcze byliśmy młodzi, dziś niestety siwizna przeprószyła nasze skronie. I nawet jeśli lider jest dzisiaj młodzieńcem, to nie oznacza jeszcze, albo w ogóle to nie oznacza, że może sobie pozwolić na to, by nie dopuszczać innych do tego, by u jego boku wzrastali. Musi mieć na uwadze, że prędzej czy później albo będzie musiał wyjechać, albo go Pan odwoła. Jakież to byłoby smutne, gdyby za sobą pozostawił nieprzygotowane kadry, spaloną ziemię, a zwykle po czymś takim następuje chaos. No i jakżeż takiemu liderowi, jeśli byłby w niebie czy na ziemi, jakżeż byłoby mu przykro, będzie mu przykro, jeśli będzie widział, że to, przy czym pracował dzisiaj, na skutek jego nieodpowiedzialności zaczyna się rozsypywać. A jakoż radością napawa serce fakt, jeśli nawet lider pojedzie w inne miejsce, czy zajmie się czymś innym, ale będzie widział, że to dzieło, w które się angażował, w które włożył serce, rośnie, kwitnie i idzie do przodu. Tak się dzieje wtedy, jeśli przygotowuje obecny lider swoich następców, następnych liderów. I podobno, ktoś tak stwierdził, ja się z tym zgadzam, podobno wielkość lidera, jego duchowość poznaje się, oczywiście także i po jego służbie, ale poznaje się także i po tym, po inwestowaniu w przyszłych liderów. Mądry lider inwestuje w przyszłych liderów. W moim przekonaniu jednym z najmądrzejszych liderów Starego Testamentu był Dawid. Był Dawid. I zauważcie, do czego, albo od czego właściwie rozpoczęła się jego służba. Od czego właściwie rozpoczęła się jego służba. Pierwsza Księga Samuelowa, rozdział 22. Pierwsza Księga Samuelowa, rozdział 22. W rozdziale 22, jest to strona 321, jest to strona 321, a przypominam, że rozdział ten i poprzednie mówią o tym, że Dawid był prześladowany przez swego teścia Saula. Skrył się więc gdzieś w pieczarze, musiał uciekać i schronił się, jak poczytamy w wierszu pierwszym, schronił się Dawid w jaskini Adullam. A teraz posłuchajcie, co jest dalej napisane. A gdy usłyszeli o tym jego bracia, wraz z całą rodziną jego ojca przybyli tam do niego. A co jest dalej napisane? I zgromadzili się wokół niego wszyscy ludzie uciśnieni i wszyscy zadłużeni oraz wszyscy rozgoryczeni, a on stał się ich przywódcą, liderem. Tak znalazło się przy nim około 400 mężów. Słyszeliście, że wokół Dawida zgromadzili się ludzie, którzy z ludzkiego punktu widzenia nie przedstawiali sobą żadnej wartości, jakiejś szczególnej wartości. Bo to byli ludzie skrzywdzeni, to byli ludzie uciśnieni, to byli ludzie rozgoryczeni, to byli ludzie zadłużeni. A więc to byli ludzie, którzy, no, po ludzku rzecz biorąc, nie przedstawiali jakiejś szczególnej wartości. Nie było wśród nich książąt, nie było wśród nich kapłanów, nie było wśród nich ludzi piastujących jakieś urzędy. Byli to po prostu ludzie, którzy potrzebowali pomocy, żeby dodał im ktoś otuchy. I zwróćcie uwagę, mimo że takimi byli, Dawid zainwestował w tych ludzi cały swój autorytet. Dawid zgromadził ich wokół siebie. Słuchajcie, on się mógł narazić na to, że jest przywódcą bandy, że jest przywódcą ludzi wyjętych spod prawa, że jest przywódcą buntowników. Mógł się narazić i być może takie głosy słyszał, czyim przywódcą on się stał. Ale dzięki temu, że Dawid zgromadził ich wokół siebie, Dzięki temu, że Dawid z nimi przebywał, z tymi ludźmi, no, którzy znaleźli się jak gdyby na marginesie. Dzięki temu, że Dawid w nich inwestował, wkrótce z tych ludzi, jak mówią dalsze miejsca Bożego Słowa, wyłonili się wspaniali liderzy. Nigdy by oni nie byli takimi, gdyby Dawid ich odpędził. Wśród nich powstali wspaniali liderzy, bo wśród tych ludzi powstał, czy spośród tych ludzi powstał na przykład Asad, a nie jeden psalm został napisany przez Asata. Asaf, tak, dziękuję, Asaf. A nie jeden psalm został napisany przez Asafa. A wśród tych ludzi powstał Jedutun. Także nie jeden psalm został przez niego napisany. I Heman, także psalmista. Gdzież oni by byli, gdyby Dawid ich nie wziął, gdyby Dawid ich nie dopuścił do siebie i gdyby Dawid jako sam, będąc psalmistą, piewcą chwały Bożej, niejako nie uczył ich, nie inwestował w nich i nie przygotowywał ich. Bylibyśmy zubożeni, zubożałaby była nasza Biblia o te wspaniałe utwory, które znajdujemy w psalmach, napisane przez tych właśnie ludzi. Asaf przecież był potem jednym z dyrygentów chóru, który uwielbiał Boga w świątyni. A zatem opłaciło się inwestować w tych ludzi, choć nikt na nich w pierwszym momencie może nawet nie zwróciłby uwagi. Ale Dawid odkrył w nich Boże powołanie. Dawid zobaczył, że są to perły, Boże perły. I że jemu przypadło w udziale tylko te perły oszlifować i będą błyszczeć, jakżeż wspaniale, na firmamencie Bożym. Ja myślę, że Dawid miał wiele satysfakcji z tego, gdy widział potem, jak Asaf, jak Jedutun, jak Heman chwalą Boga i jak piszą psalmy na chwałę Boga. A przecież także w tej gromadzie ludzi znajdował się przyszły wielki prorok Natan. Sam Dawid, będąc prorokiem, tak, wiele jego psalmów to psalmy prorocze. I pewnie także Dawid pouczał Natana, jak słuchać głosu Bożego, jak być proroczym naczyniem w rękach Boga. A potem, jak trzeba, no to oczywiście Natan go napomniał. Ale nikt nie odbierze Dawidowi tej zasługi, że właśnie wykształcił tego człowieka, że oszlifował tego człowieka, że nauczył tego człowieka. Dalej, wśród tych, jak mówią dalsze, ja tego już dzisiaj nie czytam, byli kapłani, Sadok, Abimelech, którzy potem usługiwali Izraelowi jako kapłani Boga. Gdzież oni by byli, gdyby Dawid ich odrzucił? Gdzież oni by byli, gdyby Dawid ich nie przyjął i nie spędzał z nimi czasu, gdyby nie byli u boku Dawida? A iluż to rycerzy Dawid ukształtował, oszlifował u swojego boku? Ja bardzo lubię księgę Kronik i na wielu ordynacjach, albo bardziej na wielu aktach wprowadzania kogoś na urząd pastorski, to miejsce czytałem. Pierwsza księga Kronik, strona 451, rozdział 12, wiersz 19, powiada tak. A wtedy duch ogarnął Amasjasza, dowódcę 30, który zawołał: Twoi jesteśmy, Dawidzie, z Tobą będziemy, synu Isajego. Pokój, pokój niech będzie z Tobą i pokój z tymi, którzy ci pomagają, gdyż Bóg twój ci pomaga. Czasem mnie pytają, jakie powinny być relacje między pastorem a starszymi zboru, a innymi liderami. Mówię, czytajcie sobie pierwszą księgę Kronik, 12 rozdział, 19 wiersz. Tu jest pokazana ta właściwa relacja. Popatrzcie, przychodzi Amasjasz, owładnięty przez Ducha Bożego, przez Ducha Świętego i zauważcie, deklaruje swoją lojalność wobec Dawida i powierza się mu do usługi. Twoimi jesteśmy, Dawidzie, z tobą będziemy. Chciałoby się w tym momencie powiedzieć, tu by wypadało przeczytać psalm 133. O, jak to dobrze i miło, gdzie bracia w zgodzie mieszkają, bo tam Pan daje swoje błogosławieństwo. I dałoby Bóg, aby w naszych zborach, aby w społecznościach ewangelicznych takie relacje miały miejsce, żebyśmy szanowali naszych przełożonych Panu, żebyśmy jednocześnie deklarowali naszą lojalność i żebyśmy im pomagali realizować ich wizję. Tak jak to było tu. Nie czytam już miejsca, ale pewnie znacie miejsce, że jednego dnia Dawid był gdzieś tam i bardzo łaknął i westchnął. O, gdyby mi kto przyniósł wody ze źródeł jeruzalemskich. Pamiętacie? I znalazło się wielu rycerzy, którzy gotowi byli narazić swoje życie. Narazić swoje życie, narazili swoje życie, przebili się przez wojska wroga, aby naczerpać wody i przynieść Dawidowi. Dawid oczywiście tego nie wypił, mówi, to zbyt wielka cena, jaką zapłaciliście, ofiarował tę wodę na chwałę Bogu, ale chcę na coś wskazać. Jak ci ludzie się potem Dawidowi pięknie, szlachetnie odwdzięczali. Dlaczego? Bo Dawid w nich inwestował, bo Dawid ich uczył. Oni byli przy nim. To byli zbóje być może. To byli rzeczywiście być może ludzie spod ciemnej gwiazdy. Ale Dawid w nich inwestował, Dawid ich uczył. I popatrzcie, jak te brylanty, jak powiedziałem, pięknie zostały oszlifowane. Dlatego powiadam, że Dawid jest dla mnie takim wspaniałym wzorem, że z nikogo nie wolno rezygnować. Zgadza się? Nie, jeszcze raz dać mu szansę. Jeszcze raz dać mu szansę. Jeszcze raz dać mu szansę. Bóg tak szybko nie rezygnuje, jak my rezygnujemy. Jeśli nas ktoś raz zawiedzie, popełni błąd, już gotowi jesteśmy machnąć ręką, skrytykować go, zdołować go, odebrać mu ochotę do życia. Nie, tak nie należy postępować. No wyobraźcie sobie, jakby to było, gdyby Pan tak z nami chciał postępować. Już dawno bylibyśmy na śmietnisku, a tak ciągle jesteśmy synami i córkami Króla Królów i Pana Panów. A więc warto jest inwestować, dlatego ja nie rozumiem moich kolegów po fachu, że tak powiem, którzy panicznie się boją, żeby przypadkiem ktoś nie dorósł im do pięt. Przynajmniej do pięt, a już wyżej to mowy nie ma. I w związku z tym, jeśli tylko się pojawi ktoś, kto mógłby usługiwać, kto mógłby prowadzić, liderować, natychmiast odpychają go w cień. To jest niemądra, to jest nieboża polityka. Patrzcie dalej do Starego i Nowego Testamentu. Mojżesz prowadził tak potężny naród. Nie mówię już o tym, że miał wielu, wielu innych liderów, ale miał także przy sobie stale i stale asystenta. Kogoś, kto był na jego zawołanie. Kogoś, kto wykonywał jego polecenie. Kogoś, kto nosił rynsztunek mojżeszowy. Kogoś, kto był bardzo blisko Mojżesza. Pamiętacie, kto to był? Jozue. Jozue był tym człowiekiem. I tego człowieka, Jozuego, właśnie Bóg potem użył, aby był następcą Mojżesza. Chciałbym was zapytać, co by było z narodem Bożym, gdyby Mojżesz nie zainwestował w Jozuego? Pewnie stałby tam, na tamtej stronie Jordanu i nigdy by się nie odważył przejść przez Jordan, a tym bardziej nigdy by się nie odważył zdobywać ziemi obiecanej. Ale to właśnie dzięki temu, że Mojżesz inwestował w Jozuego. Jozue potem poprowadził dalej Izraela. A nasz Pan 3 lata spędzał z 12. 3 lata uczył ich, rozmawiał z nimi, korygował ich, inwestował w nich. Czasem miał ich już dość, ale znowu i znowu okazywał im cierpliwość. A Piotr, a Paweł przecież wykształcił swego boku i Tymoteusza, i Tytusa, i wielu innych. I ktoś w tym momencie może pomyśleć, przecież mamy pastora, mamy radę starszych, po co nam są jeszcze potrzebni jacyś inni liderzy? Chcę powiedzieć, że takie myślenie nie jest biblijnym myśleniem. Wynika ono raczej z przyzwyczajenia, z kultury dominującego kościoła w naszym kraju, które zakłada, że wystarczy proboszcz, wikary, ale 2 to już jest problem i to wszystko. Nawet jeśli gdzieś ktoś taki system stosuje, to nie oznacza, że my musimy od razu ten system akceptować. Ale nie wolno nam też tym sposobem myślenia patrzeć na zbór. Musimy się także przemienić w sposobie naszego myślenia i patrzeć na zbór nie poprzez pryzmat kultury, czy zwyczajów, czy porządku innych kościołów. Już kiedyś wspomniałem, że najnowsze badania dotyczące zarządzania i kierowania biznesem i wojskiem dowodzą, że powinno być około 10-15% ogółu zaangażowanych w kierowanie. A więc zaangażowanych w liderowanie. Wtedy dopiero to przedsiębiorstwo, ten biznes ma szansę rozwijania się. Ale chcę powiedzieć, że zanim specjaliści od zarządzania doszli do takiego wniosku, to nasza stara Biblia już dawno nas tego uczyła. Ja nie chcę dzisiaj powtarzać tego, co mówiłem o teściu Mojżesza. Nazywał się, jak pamiętacie, Jetro. I gdy pamiętacie, że on ustanowił, czy zalecił Mojżeszowi taką oto choinkę. 1 lider na czele 1000. 10 liderów ma odpowiadać za 100 osób. 20 liderów, tak to z wyliczenia wychodzi, miało stać nad 50 osobami. 100 liderów nad 10. Suma summarum, gdy dodamy, wychodzi 131 liderów miał mieć Mojżesz. I to jest około 13,1%. Mieści się to dokładnie w tym przedziale, od 10 do 15% liderów, jeśli mamy odnieść sukces. Mam tam coś, co już swego czasu pokazywałem. Mam już coś, co swego czasu pokazywałem. Jeszcze raz to spróbuję wam przypomnieć. Popatrzcie, jak to wygląda w niektórych zborach. Ten pierwszy zbór na górze jest nie do zaakceptowania. To jest zbór z kłopotami, jeśli nie dziś, to jutro. To jest zbór z pastorem umierającym na serce, jeśli nie dziś, to jutro. A myślę, że wy sobie tego nie życzycie. Chyba, że. A więc to jest zbór, gdzie jest jeden lider albo wąskie grono liderów. I cały zbór, 400-500-osobowy, spoczywa na nim. Cała odpowiedzialność za zbór spoczywa na nim. Dla niektórych pastorów to jest wygodne, bo on jest tu najważniejszy, bo nikt nie stoi obok niego. Ludzie ze wszystkim przychodzą do niego. Ale nie zdaje sobie biedny sprawy, że prędzej czy później to się przychyli albo w jedną, albo w drugą stronę, bo on nie stanowi właściwego fundamentu. To nie jest właściwy fundament jeden człowiek czy nawet dwóch ludzi. Bo wtedy im bardziej w zborze przybywa ludzi, tym większy jest ciężar, większa jest odpowiedzialność. I on nie jest w stanie przetrzymać i to się może przychylić na jedną albo na drugą stronę. Mądrzejsza jest ta druga forma. Im bardziej zbór się rozrasta, poszerza wszerz, tym bardziej wydłuża się ilość liderów. I wtedy zbór spoczywa na pewnym fundamencie, bo im więcej jest ludzi, tym więcej jest liderów. Prawda? I wtedy jest stabilność. Nie ma obawy, że to się w tą albo w tą stronę przechyli. Co prawda jesteśmy dorosłymi ludźmi, ale jeśli się chcecie przekonać co do prawdziwości tego, co mówię, proponuję, żebyśmy się kiedyś jednego dnia wybrali do piaskownicy albo nad morzem, gdy będziecie. Spróbujcie sobie wziąć piasku do wiadra i sypać ten piasek i zobaczycie, co się zacznie dziać. Jak się będzie układał ten piasek? W formie takiego właśnie trójkąta. Im większa będzie podstawa tego wysypowanego piasku, tym więcej będziemy mogli nasypać. A więc w ten sposób to się układa, tak jak tutaj. Sypiemy z góry, a najpierw jest podstawa, a potem więcej, więcej i więcej. Jeśli podstawa by nie była dostatecznie szeroka, duża, no to oczywiście to się nie utrzyma. I problem wielu zborów do tego się właśnie sprowadza, że jest zbyt mała baza liderska. No dobrze, ale powiecie, co ma z tym wszystkim wspólnego grupa domowa? My w zasadzie to wiemy. Co ma z tym wszystkim wspólnego grupa domowa? Bo przecież powiedziałeś i mówimy o grupach domowych. Tak. O grupach domowych. Ale zanim powiem, co ma z tym wszystkim wspólnego grupa domowa, muszę jeszcze jedną rzecz stwierdzić. Muszę przyznać, że ciało Chrystusa na ogół cierpi z powodu niewykonywania przeznaczenia przez poszczególnych członków stanowiących ciało. Co znaczy? Może rozbuduję to. Na ogół ciało Chrystusa cierpi dlatego, że jakaś większość, zdecydowana większość stanowiąca ciało Chrystusa nie wykonuje żadnej posługi w Kościele. A więc nie wykonuje żadnej posługi w Kościele. Czasem jest tak, że poszczególni członkowie nie wykonują żadnej posługi, żadnej służby nie pełnią. Czasem jest tak dlatego, że są leniwi. Po prostu im się nie chce, a wolą nie. No i nie tłumaczą się. A więc są leniwi. Sługo zły i leniwy. A więc jest i taki. Czasem jest jednak inaczej. Ja powiedziałbym, że częściej jest inaczej. Częściej jest tak dlatego, że nie wszyscy wykonują swoją posługę, ponieważ wielu nie rozeznało swojego powołania i nie wiedzą, co mogliby robić. A też nikt nie wychodzi z żadną propozycją. No i po prostu się przyzwyczajają do nieróbstwa, do niczego nie dzieją. Niczego nie robi, po prostu się przyzwyczaja do tego, że takie ma być życie chrześcijańskie. Jeszcze innym powodem może być poczucie niegodności, ale zakompleksiałość. kompleksy. Boję się, bo no ja sobie z góry zakłada, że ja się do niczego nie nadaję. Ja niczego nie potrafię. Ja ust nie otworzę, bo się zająknę. I tak dalej, i tak dalej. A więc są różne powody, że wielu członków, zdecydowana większość członków nie jest aktywna. W jaki więc sposób uniknąć tego, albo zapobiec temu, albo zmienić ten stan? W jaki sposób? Jednym ze sposobów odkrywania swojego powołania, wydaje mi się, że chyba najznakomitszym, jest zaangażowanie się w jakąś formę działalności zboru. Prawda? Jest zaangażowanie się w coś, a zbór oferuje różne możliwości. Nie robiąc nic, nigdy nie odkryjemy naszego powołania. Nigdy. Angażując się i działając i oceniając owoce swej służby, po jakimś czasie można będzie poznać powołanie. Często proces dochodzenia do powołania, do zrozumienia, jakie jest nasze powołanie, można nazwać metodą prób i błędów. Ale to przecież to jest wkalkulowane, to jest przecież normalne. No, skąd mogę wiedzieć, czy ja potrafię śpiewać, czy nie, jeśli nigdy nie śpiewam? W chórze załóżmy. Skąd mogę wiedzieć, czy mam powołanie do głoszenia, jeśli ja nigdy nie głoszę? Skąd mogę wiedzieć, czy ja mogę usługiwać dzieciom, czy nie, skoro ja nigdy nie spróbowałem? Powiecie, no ale ja próbowałem i się zniechęciłem. Do pewnych przekonań, do pewnego przekonania, do znalezienia swojego powołania bardzo często dochodzi się na drodze prób i błędów. Nie można się zniechęcać po jednym nieudanym wystąpieniu, po jednej nieudanej lekcji. Nie można. Po prostu człowiek jest poddany. Człowiek, jak powiada Jakub, no wszyscy mamy różne uchybienia. I nie można się zniechęcać. Ważne jest obserwowanie naszej służby. Ważne jest także wsłuchiwanie się w opinię innych ludzi, dojrzalszych duchowo braci i sióstr. A więc słuchaj, co oni mówią na temat twojego usługiwania. No, różne rzeczy możesz usłyszeć. Ale przysłuchuj się tym duchowym braciom i siostrom. Nie zważaj na krytykantów, bo większość wierzących ludzi ma dwa dary, jak wiecie. Dar krytykowania i drugi dar napominania. Choć nie ma takich darów w spisie, ale większość wierzących ludzi takie dwa dary gdzieś skądś ma, zdobyli. Tym się nie przejmuj. Wsłuchuj się w to, co mówią starsi, wsłuchuj się w to, co mówią inni duchowi ludzie. A oni nie tak szybko zdobędą się na krytykę, raczej będą zachęcać. Czasem jest tak, że nawet my sami nie zauważamy naszego powołania. Ale ktoś inny, słuchając nas, patrząc na nas, odkrywa w nas powołanie. I mówi nam, my jesteśmy zaskoczeni, mówią, ale gdzież tam? Tak, bracie, ja widzę, że Pan ciebie w tym albo w tym chce używać. Masz predyspozycję do tego. A więc po pierwsze, wielu nie usługuje w żaden sposób dlatego, że nie odkryło swojego powołania. I widzicie, znowu dochodzimy do grupy domowej. Znowu dochodzimy do grupy domowej. Ja rozumiem, że w zborze, stojąc przed wieloma ludźmi, można mieć tremę. Ja rozumiem, że w zborze można mieć pewne obawy, ale zupełnie inaczej sytuacja wygląda w grupie domowej. I my jesteśmy teraz jako starsi przed bardzo ważnym procesem. Moi bracia starsi, liderzy rejonów, otrzymali zadanie, aby rozejrzeć się w rejonach, aby się przypatrzyć braciom i siostrom, wam, aby się modlić i myślę, że do końca stycznia zaproponować kandydatów na liderów grup domowych. I co zrobisz, jeśli przyjdzie, podejdzie do ciebie starszy zboru, lider rejonowy i powie, bracie, ja się tak tobie przypatruję i widzę w tobie predyspozycję do tego, że mógłbyś prowadzić grupę domową. Więc jak zareagujesz? Co zrobisz? Z góry odpowiesz, nie, wiesz, ja się do tego nie nadaję. No jak, skąd wiesz, że się do tego nie nadajesz? Spróbuj najpierw. Najpierw, ja się boję, że się pomylę. Zapytaj pastora, ile on się razy pomylił. I wyobraźcie sobie, że ja staję przed wami w kolejny niedzielny poranek i mówię, bracia i siostry, ja się w tamtą niedzielę pomyliłem, koniec, więcej nie usługuję. O, dzisiaj się pomyliłem, Tomek musiał mnie poprawić. No i czasem to jest przez zapomnienie. Czasem jest tak, że ja już jestem dwa zdania do przodu, a mówię dwa do tyłu o czymś. I czasem po prostu się człowiek myli. Coś ucieka. Nie zakładaj z góry, że się do niczego nie nadajesz. Zechciej przyjąć jako autentyczne zachęcenie kogoś, kto się tobie przypatruje i kto się o ciebie modli. I spróbuj. Spróbuj. Zacznij. Jestem przekonany, że spośród tych wielu do dziś siedzących za rok, jak Bóg da, będziemy mieli w zborze co najmniej kilkudziesięciu liderów. Ilu? 60. No, to dajmy na to. 60 liderów. Halleluja. 60 liderów. A więc popatrzcie, jak się nasza baza liderska poszerzy. Nie będzie tylko jeden ksiądz i jeden wikary. Będzie 60 liderów. Którzy będą blisko ludzi. A teraz jeszcze sobie pomyślcie, ci liderzy grup domowych będą mieli za zadanie spośród grupy domowej wyłonić swoich zastępców, albo jak ja to nazywam, asystentów, których z kolei, jak Mojżesz przygotowywał Jozuego, tak oni ich będą przygotowywać po to, żeby jak się grupa podzieli, ze względu na wielkość, ci poprowadzili grupę. No i teraz sobie wyobraźcie, że tych 60 urodzi 60 asystentów. To ilu będziemy mieli? Aleluja! No i tak, takie dwa pomnożenia i cały zbór będzie liderskim zborem. Sami liderzy. No ale w międzyczasie nawrócą się inni. Przecież do tego się przygotowujemy. A więc grupa liderska jest doskonałym miejscem, gdzie mogą się rodzić liderzy, gdzie nabierać będą doświadczenia liderzy, wytypowani liderzy. I potem ci liderzy, którzy nauczą się na grupach domowych, nabiorą doświadczenia, zmężnieją duchowo, nabiorą praktyki. Jestem przekonany, że wielu z nich tu, z tego miejsca będzie usługiwać. Bo nabiorą tam odwagi, nabiorą ogłady kaznodziejskiej i tak dalej, i tak dalej. Czy wam się to nie wydaje błogosławione? Czy wam się nie wydaje, że właśnie grupa domowa jest tym najdoskonalszym miejscem, gdzie mogą się rodzić? No, najpierw będą odkrywani, szlifowani, przyszli liderzy. A może będzie i tak w przyszłości, że jak już tam ta kaplica będzie przepełniona, no to będziemy tworzyć kolejne zbory. No to będziemy mieli pastorów jak znalazł, gotowych od razu, przygotowanych. Bo problem dzisiaj się, kochani, sprowadza do liderów. Rozbijał liderów. W wielu miejscach mogłyby powstać zbory, jeśli by byli liderzy. Ja mogę powiedzieć tak, że był taki czas w moim życiu, gdy w zborze naszym nawrócił się mój zięć Leszek Mocha. U mojego boku się wychowywał. Dzisiaj jest moim przełożonym w Panu. A ja jestem jego teściem. Więc tak, w jednym miejscu on mnie musi słuchać, a w drugim miejscu on ja jego. No trudno, tak jest w życiu. On się u mojego boku wychowywał. A potem Pan zaczął działać w Jastrzębiu. Zaczęli się tam nawracać ludzie. No to oddelegowałem go tam już jako przygotowanego sługę. Muszę powiedzieć, że było mi go bardzo żal, bo świadomy byłem, jak jest młody, jak niedoświadczony. A to nowe pole misyjne, a to trud, a to problemy. W garażu się spotykali. Ale popatrzcie, no dzięki temu, ale mimo to, czy dzięki temu, że się odważył, zbór się rozwinął, założył nowy zbór w Wodzisławiu, zbór w Filadelfia, tak jak i nasz zbór. I u niego jest około 200, w Filadelfii, w Wodzisławiu jest ponad 100 osób. A gdzież by byli dzisiaj ci ludzie? No a skąd możecie wiedzieć, czy możemy stwierdzić, że za 2-3 lata, 4 lata ktoś z was nie poprowadzi zboru w Szczyrku? Ale musi nabrać gdzieś ogłady, musi nabrać gdzieś tego szlifu, musi się gdzieś uczyć. Doskonałą kuźnią, w moim przekonaniu, są grupy domowe. Dlatego ja apeluję do was o co? O to, by gdy się zwrócą do was starsi zboru, a będą się zwracać, do końca stycznia będą penetrować nasz zbór, rejony swoje. Będą się modlić, będą penetrować, będą się przyglądać i pod koniec stycznia dadzą nam wykaz tych osób, w których oni zauważyli, odkryli potencjał do liderowania. I prawdopodobnie wtedy my z bratem Bogdanem przez pół roku zajmiemy się wami. To znaczy będziemy się spotykać, żeby się pouczać, żeby z sobą rozmawiać, żeby się wzajemnie błogosławić. A co będzie po pół roku, to już nie powiem. Najpierw zechciejcie przyjąć propozycję, żeby się stać liderami grup domowych. Marzy mi się, aby, zresztą będę o tym pisał także w biuletynach, marzy mi się o tym, żeby nasz zbór funkcjonował nie tylko w niedzielę i w środę, ale żeby w tygodniu w wielu, wielu miejscach płynęła modlitwa w grupach domowych. Żeby praktycznie był to łańcuch modlitwy płynący właśnie w grupach od poniedziałku do niedzieli, od niedzieli do poniedziałku. Bardzo bym tego chciał. I wierzę, że Pan nam pomoże. Tak, tak, zreorganizować zbór, że w grupy domowe włączą się bardzo aktywnie i ci, którzy od wielu, wielu lat do zboru uczęszczają i ci, którzy wkrótce do tego zboru dołączą. Że zbór nasz będzie mógł zdobywać miasto poprzez nasycenie go grupami domowymi. Ale to zależy od naszego zaangażowania, od naszej otwartości, od naszej otwartej postawy. Bardzo się muszę wam jeszcze z czymś pochwalić. Bardzo się ucieszyłem, kiedy mi doniesiono. Widzicie, mam swój wywiad, także uważajcie, co mówicie. Doniesiono mi, że już niektóre osoby zaczynają mówić. Stwórzmy grupę domową. tak trzymać. Osoby, które nie uczęszczały do grupy domowej, żadnej, przynajmniej w ostatnim okresie, widzą tę potrzebę i innych już zachęcają, żeby stworzyć grupę domową. Powiadam tym wszystkim, którzy taką tęsknotę mają, tak trzymać. O to chodzi. Iść w tym kierunku. Samemu brać udział i zarazem innych zachęcać. Halleluja. Na tym zakończymy nasze wykłady dotyczące grup domowych. Jak mówię, przyszłą środę brat Bogdan będzie usługiwał na temat Ducha Świętego. Będziemy się modlić. Potem będziemy mieli jeszcze jedną środę. To także taka świąteczna usługa. Natomiast od stycznia, przez styczeń brat Edward Lorek zmieni mnie i będzie usługiwał na temat. Ja też będę oczywiście. Nigdzie nie wyjeżdżam. Ale no, chcę dopuszczać także innych, żeby mi nie musiano odspawać od kazalnicy. Proszę, bracie.
Przeczytam fragment z listu do Efezjan, jeszcze przed modlitwą. Fragment, który, kiedy słuchałem tego wykładu, tak mi się nasunął. To jest fragment z trzeciego rozdziału, 20-21 werset. Wiele pytań sobie zadałem, kiedy słuchałem tego wykładu. A ten fragment brzmi, trzeci rozdział listu do Efezjan, 20-21 werset. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Proszę, powstańmy do modlitwy, którą zakończymy to nabożeństwo. Panie Boże, dziękuję Ci za to słowo, które dziś skierowałeś do tego Kościoła. Dziękuję Ci za to poselstwo, Panie. Dziękuję Ci za to, że potrzebujesz, Panie, narzędzi, Panie, aby to dzieło się budowało, aby budował się Kościół. Panie, dziękuję Ci za to, że potrzebujesz nas jako ludzi, Panie, ludzi, którzy staną w wyłomie, Panie, aby pracować dla tego Kościoła i na Twoją chwałę. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że kierujesz się sercem tych ludzi, ich pragnieniami, Panie. Panie, nie kierujesz się ich wykształceniem, nie kierujesz się, Panie, czymkolwiek, ale tym pragnieniem, które jest w sercu. Modlę się, Panie, aby te pragnienie w naszych sercach były. Panie, aby ci ludzie, którzy są bezrobotni w Kościele, aby podkasali swoje rękawy, Panie, i pracowali na Twoją chwałę. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że kolejny raz pokazałeś nam wizję tego Kościoła, Panie. Kolejny raz pokazałeś nam, Panie, ten wielki ogrom pracy. Modlę się, Panie Jezu, o to, aby ten cały Kościół, Panie, każda siostra i każdy brat znalazł swoje miejsce w służbie, Panie. Znalazł swoje miejsce w tym Kościele i aby pracował, Panie, aby się angażował, aby usługiwał, Panie, i aby był otwarty na Twoje słowo. Dziękuję Ci, Panie, za ten Kościół. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś głową tego Kościoła. Panie, posyłasz nam myśli, posyłasz nam słowo. Panie, kierujesz tym Kościołem. Panie, modlę się o ten czas, kiedy rozejdziemy się do domów, Panie, aby to nabożeństwo nie było końcem, Panie, ale kiedy będziemy z Tobą w naszych komorach modlitewnych, Panie, kiedy będziemy wołali do Ciebie, wierzę, że po dzisiejszym słowie wielu z nas pojawi się jeszcze większe pragnienie, jeszcze większa tęsknota, jeszcze większa ochota do pracy. Modlę się, Panie Jezu, aby ta iskierka zapłonęła w tym Kościele. Panie, niech Tobie będzie oddana chwała i cześć. Alleluja. Amen. Amen. Nabożeństwo nasze jest zakończone.